Iwona powiedziała tutaj o tych dwóch środowiskach, w których przebywają łosie, czyli nazwijmy to tak normalnie bagna czy mokradła w czasie wiosny, lata, jesieni i lasy szpilkowe, te suche bory, gdzie przebywają w czasie zimy. Oczywiście to tutaj nie ma żadnej reguły, dlatego że no, ostatnie zimy pokazały nam, że to wszystko się zmienia. W trakcie ostatnich zim, no może pomijając tę ostatnią, kiedy rzeczywiście był mróz i był śnieg, tak naprawdę łosie nie wchodzą już w te suche bory, dlatego że dla nich się nic nie zmienia. Łosie rzeczywiście, tak jak tutaj Iwona słusznie zauważyła, uwielbiają tę roślinność wodno-błotną, a już szczególnie kaczyńce. I kiedy pojawiają się te łany kaczyńców w Dolinie Biebrzy, zawsze będą tam łosie. Zawsze będą tam łosie, dlatego że dla nich to jest taka wisienka na torcie w trakcie ich obiadu. To są zresztą też nasze najpiękniejsze spotkania, jeżeli chodzi o obserwację tych zwierząt, no bo tutaj dochodzi jeszcze ten element kolorystyczny, dochodzi ten cały wiosenny rozgardiarz, kiedy ptaki kołują w powietrzu, kiedy ten łoś przechodzi przez to właśnie mokradło, przez to błoto. I tutaj bym się nie zgodził też z tym, co Iwona powiedziała tak do końca, że jest to zwierzę niezgrabne. Ono rzeczywiście wygląda na zwierzę niezgrabne, niemniej jednak, kiedy zaczyna funkcjonować, zaczyna się ruszać, ta niezgrabność natychmiast znika.
Łoś wzbudza takie wrażenie takiej pozornej niezdarności, że często wywołuje uśmiech na twarzach, rozbawienie, ale należy też właśnie zaznaczyć to, że on w piękny sposób wpisuje się w taki dziki pejzaż. Bo łoś to zwierzę, które żyje na terenach dzikiej przyrody. Na mokradłach, na turzycowiskach, na bagnach, w wilgotnych lasach, takich niedostępnych, gdzieś w zaroślach wierzbowych. Tam, gdzie człowiek nie ma wstępu, ciężko jakby mu właściwie dotrzeć do tych miejsc. Ja spotykając łosie mam takie wrażenie, jakbym dotykała dzikości. Teren, w którym właśnie te zwierzęta zamieszkują i te obszary, które preferują, są mało dostępne dla ludzi. Więc jest to jednak zwierzę, które kojarzymy z dziką przyrodą taką, która jest dla nas ważna i może dlatego ten łoś wzbudza też w nas tyle różnych emocji. Ja tak właściwie chciałam Państwu jeszcze dzisiaj troszeczkę więcej odpowiedzieć na temat łosia, jego zachowania. Być może mi się to faktycznie uda. Miałam się tak przygotować pod tym kątem do tej audycji. Natomiast ostatnie wiadomości odnośnie łosia, które gdzieś tam pojawiły się w mediach, odebrały mi chęci do tak naprawdę jakichkolwiek opowieści i refleksji. Czasami tak właśnie mam, że jako przyrodnik, jako miłośnik natury, tracę chęć do opowiadania o tej pięknej przyrodzie i jej magii, kiedy mam wrażenie, że ta przyroda jest w taki przedmiotowy sposób przez ludzi odbierana. No, bo właśnie chodzi o to, że ostatnio gdzieś tam w mediach pojawiła się informacja, że to co jakiś czas, co kilka lat właśnie pojawia się ta informacja, że właśnie chcą tutaj jakby, planują wznowić te odstrzały łosi i polowania na nie. Ja, kiedy słyszę o tych polowaniach na łosie, to we mnie budzi się taki ogromny sprzeciw. Bunt, złość i to, że ten temat powrócił, to zupełnie rozbiło mnie. Stwierdziłam, że właściwie ciężko mi będzie się tak przygotować do tej audycji, bo w jak radosny sposób mogę mówić o zwierzęciu, które lubię, które miliony Polaków pewnie też, prawda, sobie wielce cenią, kiedy słyszę, że właśnie planowany jest odstrzał tego łosia i na łosie nie polujemy już od wielu lat, gdyż kilkanaście lat temu zostało ustanowione moratorium. I generalnie te łosie po prostu znacznie zmieniły swoje zachowanie, od kiedy te polowania zostały wstrzymane. One są bardzo ufne w stosunku do ludzi. To nie jest tak, że kiedy spotkamy łosia gdzieś tam, prawda, na mokradłach czy na torwowiskach, to on absolutnie nie ucieknie. Oczywiście są też różne osobniki. Każdy z nich ma inny charakter. Jedne są bardziej przyzwyczajone do ludzi, inne mniej. Zawsze, kiedy takiego łosia gdzieś tam dostrzeżemy, to jest taka chwila, kiedy on się zatrzymuje i nam się przygląda. Jest to związane zapewne z wieloma czynnikami. Nie tylko z samym zaprzestaniem polowań na nie, ale również po prostu wynika to chyba z ich charakteru. Już tak naprawdę wspomniany wcześniej Włodzimierz Korsak właśnie pisał, że tutaj może zacytuję. Wtedy jeszcze w 1934 te polowania na łosie były dozwolone, do łosi się strzelało. I wtedy Włodzimierz Korsak pisał w sposób następujący. Często dojrzy od razu postać człowieka. Jeżeli jednak trwać w absolutnym bezruchu, to zwierz nie zdaje sobie sprawy, co ten dziwny kształt oznacza. Długo, nieraz bez strachu, patrzy na człowieka. Czyli o czym to świadczy? No świadczy o tym, że po prostu z charakteru jakiegoś behawioru łosi wynika to, że one albo, nie wiem, może przez słaby wzrok właśnie, które mają, zawsze przez jakąś chwilę się przyglądają i przez to są bardzo łatwym celem dla myśliwych, co też potwierdza Korsak, pisząc: łoś pomimo swej wielkości i siły nie jest zbyt twardy na strzał. Kula w mózg, kość pacierzową i dolne serce kładzie zwierza na miejscu. No i właśnie tutaj to nie jest tylko moje zdanie. Wielu przyrodników, przewodników, obserwatorów przyrody, a także autorów książek na pewno potwierdzi, że łosie to kapiszony i taka nazwa do nich przylgnęła w ostatnich latach. Polecam Państwu na przykład taką książkę Łoś, opowieści o kapiszonach z krainy Biebrzy, autorstwa Piotra Dąbrowskiego i Pawła Średzińskiego. Piotr Dąbrowski to jest wieloletni obserwator łosi, leśnik i jest także myśliwym, żeby było właśnie śmieszniej.
Jest doskonałym fotografem.
Tak, no i doskonałym fotografem oczywiście, a pan Paweł Średziński jest przyrodnikiem i obrońcą przyrody. Ogólnie tak to można krótko scharakteryzować. I właśnie tutaj jakby autorzy w tej książce, tutaj akurat to jest cytat z jakby opracowania pana Pawła, który tak wypowiada się odnośnie kwestii polowań na łosie. Każda próba przywrócenia odstrzału będzie tak naprawdę rzezią zwierząt przyzwyczajonych do tego, że człowiek nie stanowi dla nich śmiertelnego zagrożenia. Pan Piotr, współautor książki, też jakby jest przeciwny polowaniom na łosie, żeby tak jakby tutaj doprecyzować. No i dodatkowo jeszcze tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, że jest niewiele właściwie publikacji na temat tych zwierząt. Jest niewiele opracowań i książek. Badań chyba też właściwie no, niezbyt wiele się robi w związku z tymi łosiami. I tak naprawdę wielu ich tajemnic jeszcze nie poznaliśmy. Zbyt wiele o nich nie wiemy. Dla mnie zawsze taką kwestią zastanawiającą było to kwestia poroża łosiowego. O co chodzi? O to chodzi, że łosie nakładają dwa, samce nakładają dwa, jakby dwie formy poroża. Badyle to są tak jakby takie tyki przypominające poroże jelenia lub łopaty, czyli to są takie wyrostki kostne, płaskie. Często na takich zdjęciach na przykład gdzieś z Alaski, z Kanady można właśnie tego typu formę poroża zobaczyć. U nas tych łopataczy jest znacznie mniej. To jest forma poroża zanikająca, która jakby, no takie łopaty, ciężko jest spotkać łopatacza. Ja właściwie nawet nie jestem, jednego spotkałam, chociaż już wiele tysięcy kilometrów pewnie po bagnach biebrzańskich przeszłam i tylko raz udało mi się spotkać łopatacza. Właściwie nie wiadomo do końca, dlaczego tak się dzieje, że właśnie ta forma łopatacza zanika. Ale tak naprawdę nikt tego nigdy nie sprawdził prawdopodobnie, ile jest łopataczy, ile jest badalarzy. To jest coś, czego nie możemy policzyć i to jest, no właśnie, to taki przykład, który chciałam tutaj podać, aby bronić stanowiska, żeby jednak no, wstrzymać decyzję o jakichkolwiek polowaniach. No bo nie wiemy tak naprawdę wielu rzeczy. Nie wiemy tego, czy powiedzmy polowania, czy to, że ta forma poroża łopatacza jest bardziej atrakcyjna dla myśliwych, nie spowoduje tego, że ona w ogóle zaniknie, no bo te będą strzelane konkretnie. Chodzi mi o to, że no wielu rzeczy nie wiemy jeszcze o łosiach. On skrywa wiele jeszcze tajemnic. Myślę, że tutaj jakby to jest po prostu, że tak powiem, temat do zgłębienia i to nie jest moment na to, żeby decydować o takich sprawach. Także po prostu no, tym, że tak powiem, zakończę i mam nadzieję, że jednak uda się uniknąć takich drastycznych kroków. Łosie z wami.